Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy we wtorek 22 października. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje, Sławomir Orlik odbierze telefony, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czujny 510-37-32 do studia, 510-37-36 mail, czas reakcji @radioszczecin.pl. No i pod czujnym nie brakuje telefonów, teraz coraz częściej zaglądamy na cmentarze, więc czas zadbać także o to, żeby można było wygodnie i spokojnie do cmentarza dojść.
Dzień dobry, mam na imię Ewa, mieszkam w Szczecinie. Zbliża się 1 listopada, byłam na cmentarzu odwiedzić groby i to, że drogi na cmentarzu są jakie są, to potrafię zrozumieć. Natomiast to, w jakim stanie jest chodnik i przejście przy bramie głównej, to jest stan opłakany. Asfalt wykruszony, można skręcić nogę, można się przewrócić. Miasto pobiera rok rocznie, zmienia opłaty. Opłaty są rok rocznie wyższe. O nic nikt nie dba. Dziękuję.
Dziękujemy. Trochę tam miejsc zadbanych by się znalazło, ale jeżeli ten chodnik wygląda tak, jak pani mówi, to rzeczywiście woła o pomstę do nieba, a przynajmniej woła o to, żeby się z tym zająć przed jeszcze wszystkich świętych i dniem zadusznych. Jeżeli ktoś tam jest w okolicy i może wykonać zdjęcia tego uszkodzonego chodnika z ubytkami, czy jak mówią drogowcy, przełomami, to bardzo prosimy. 510-37-32 można zadzwonić i opowiedzieć o innych sprawach, natomiast zdjęcia oczywiście pod adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl, bo ta nasza automatyczna sekretarka, z tego co wiem, jednak zdjęć w SMS-ach nie przyjmuje i w ogóle SMS-ów nie czyta. 7 minut po godzinie 12, Sławek Orlik już przy telefonie i zapraszamy w takim razie do kontaktu z nami. Teraz jeszcze o dziurach, tym razem nie pod cmentarzem.
Cały słuchacz Radia Szczecin, czasu reakcji. Jarek ze Szczecina. Ostatnio byłem na takiej fajnej ulicy, ulica Widuchowska, to się tak nazywa, Widuchowska. To jest od ulicy Dębogórskiej i od ulicy Dębogórskiej się skręca w ulicę Widuchowską i tam jest dziura na dziurze. Prędkość taka słaba, bo można sobie trochę powybijać amortyzatory w samochodzie, ale jak będzie redaktor miał chwilkę, podjedzie na tą ulicę, zobaczy w jakim stanie jest ta ulica od dłuższego czasu. Tam nie wiem, czy ktoś zgłaszał. Pozdrawiam jeszcze raz.
Pozdrawiamy również, dziękujemy. Przekazaliśmy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego ten sygnał. Mam nadzieję, że będzie szybka reakcja i przynajmniej w ramach tak zwanego bieżącego utrzymania dziury zostaną załatane. Czas powiedzieć, o czym dzisiaj w programie. Dzisiaj wrócimy do patodeweloperki na ulicy Szymanowskiego, a właściwie przy ulicy Szymanowskiego, u zbiegu z Herbową. Przypomnijmy, sąd kazał wstrzymać budowę budynku. Ta budowa oburzała zarówno spółdzielnię mieszkaniową Śródmieście, jak i mieszkańców. No i sąd wytknął bardzo dużo uchybień w tym pozwoleniu na budowę, które uzyskał deweloper. I w związku z tym Komisja Rewizyjna Rady Miasta Szczecin zajmie się właśnie tym pozwoleniem na budowę. Czy jakieś błędy popełnili urzędnicy magistratu w Szczecinie, wydając zgodę na budowę? Co może sprawdzić Komisja Rewizyjna? O tym będziemy rozmawiali o 12.40 z jej przewodniczącym. Potem porozmawiamy na temat garaży. Garaży, które należą do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych i które są przez ludzi dzierżawione. Okazuje się, że kwitnie proceder odstępowania tych garaży osobom trzecim. Czy można to prawo do dzierżawy garażu z Bilkowskiego, czyli Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, odstąpić komuś innemu? O tym będziemy rozmawiać około 12.45 z Tomaszem Klekiem, rzecznikiem miasta do spraw mieszkalnictwa. A o 12.30 będzie pendolino do Szczecina. No i będziemy rozmawiali z rzecznikiem PKP Intercity, co się zmieniło w spojrzeniu Toruniu na Pendolino do Szczecina, jeżeli chodzi o PKP Intercity, bo kiedy rozmawialiśmy jakieś pół roku temu z przedstawicielami PKP Intercity na ten temat, to mówili, że Pendolino do Szczecina nie pojedzie, bo Pendolino kursuje tam, gdzie pociągi mogą rozwinąć 200 km na godzinę. A na trasie Szczecin-Poznań i Poznań-Warszawa pociągi rozwijają maksymalnie 160 km na godzinę, a jednak Pendolino pojedzie. O tym będziemy rozmawiali i o tym, dlaczego Pendolino nie będzie musiało stać i nie stoi w Poznaniu, a inne pociągi stają w Poznaniu, dlaczego tam jest przetaczana lokomotywa, czy w ogóle pociągi jadące do Warszawy mogłyby omijać Poznań, bo są inne połączenia. To nasz temat i nasze pytania do rzecznika PKP Intercity około 12.30. A wcześniej o 12.20 zapytamy naszego gościa, nie byle kogo, bo byłego kierowcy jednostki GROM, jednostki specjalnej, czy kolumna pojazdów uprzywilejowanych, na przykład policyjnych, powinna poruszać się prawym pasem drogi ekspresowej, a nie lewym, czego świadkiem był nasz słuchacz. I czy taką kolumnę można wyprzedzać? Oto słuchacz pyta. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. A za chwilę już będziemy rozmawiali o tym, że pod Szczecinem powstało Jerzykowo. Czy to nowe osiedle, czy coś zupełnie innego? To okaże się już za kilka minut. A teraz komentarze do wczorajszej audycji. Przypomnijmy, strefa płatnego parkowania, zakończyły się konsultacje, no i będzie drożej. Za pierwszą godzinę w strefie teraz 3,60, a za drugą będzie za pierwszą godzinę 3,60, a po nowemu, kiedy będą zmiany, 4,40 zapłacimy za podstrefę A. Za podstrefę B za pierwszą godzinę teraz 2,80, a będzie 3,60. Abonament miesięczny w podstrefie A teraz 240, planowo zmiana na 300. Abonament miesięczny w podstrefie B z obecnych 150 do 200 zł. No i śródmiejska strefa parkowania. Parkowanie będzie płatne przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8:22. Stawka za pierwszą godzinę będzie wynosić 8 zł, za drugą 9,60, za trzecią 11,40, za czwartą i każdą kolejną 8 zł. Mieszkańcy mogą wykupić roczny abonament kosztujący 440 zł lub półroczny za 220 zł. Takie zmiany się szykują nam w strefie płatnego parkowania i w tej sprawie komentarz.
Dzień dobry, szczecinianie z urodzenia. Nasuwają się takie dwa gwiazdki. Po pierwsze, mamy być bardzo, bardzo wdzięczni w strefie płatnego parkowania, że nie podniosła do maksimum, tak? Czyli normalnie na kolana klękać i dziękować. A drugi wniosek jest taki, bo może by ten pan powiedział, co się dzieje z tymi zabranymi ze strefy płatnego parkowania, bo z tego, co ja się orientuję, przy zakładaniu w ogóle strefy płatnego parkowania, pieniądze zebrane miały iść na budowę parkingów. Jak na razie nie ma parkingów, a opłaty coraz wyższe. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich. Teraz te opłaty za parkowanie są jakie są, a te wyższe, czy będą i od kiedy, zdecyduje się na sesji 29 października. 29 października będzie sesja, no i wtedy zapadną decyzje, od kiedy te zmiany i czy w tej wysokości proponowanej przez spółkę nieruchomości i opłaty lokalne. Teraz przede mną mail wysłany z telefonu. Dzień dobry, jestem stałą słuchaczką Czasu Reakcji i widzę, jak wiele spraw udaje się rozwiązać dzięki panów redaktorów interwencji. Tym razem zwracam się z prośbą o interwencję ja. Od wielu lat walczymy o wykonanie nawierzchni i oświetlenia ulicy Filaretów 6A. D, gdzie mieszkamy od 1973 roku. Pisaliśmy dziesiątki pism do Urzędu Miejskiego i byliśmy zbywani, że w następnym planie pięcioletnim, że brak funduszy i tym podobne. Dzięki pomocy Rady Osiedla obecnie już jesteśmy u kresu. Został wykonany projekt, uzyskany na ten cel fundusze zatwierdzone przez Radę Miasta i od marca 2024 czekamy na wykonanie, a ZDITM zwleka z realizacją inwestycji. No to my spytamy w takim razie, czemu Zarząd Dróg i Transportu zwleka z realizacją tej inwestycji. Czekamy na połączenie z pierwszym gościem, a skoro mamy chwilę, to jeszcze wracamy do strefy płatnego parkowania. Pan Waldemar Ziemiecki napisał, szanowni panowie redaktorzy, jest bardzo prosty, wręcz banalny sposób, aby przywrócić rotację w strefie płatnego parkowania, przynajmniej w ścisłym centrum. Otóż wystarczy zlikwidować abonamenty i bilety całodniowe, a zostawić tylko opłaty jednorazowe, czasowe. Oczywiście nie w całej strefie, ale w tych newralgicznych miejscach, na przykład wokół Kaskady, Niepodległości czy Wojska Polskiego, na początku z kawałkiem Krzywoustego. I tyle albo aż tyle. Tylko możemy się założyć, że nie zostanie to zrobione, bo kasa musi być dojona, a nie ludzie mieć gdzie parkować w celu załatwienia sprawy. To jest czas reakcji. Czekamy na połączenie z gościem. Jest gość? Mamy gościa? Tak, mamy gościa. Pani Marzena Białowolska-Barnyk, Fundacja Dzikich Zwierząt Marzeny Białowolskiej. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Pod Szczecinem powstało Jerzykowo, czyli zimowisko dla jeży. No właśnie, Pani Marzeno, powstało czy jeszcze powstaje?
Jeszcze się robi, jeszcze powstaje. Tam trzeba dobudować jeszcze dwa boksy i docieplić okno, dlatego że w dużym domku, który już widać na stronach fundacji, będą klatki z jeżami, które nie będą mogły być w temperaturze zimowej niższej niż 15 stopni, 12. Natomiast te w boksach na zewnątrz potrzebują jeszcze dodatkowego zabezpieczenia i dobudowania jednego boksu ze względu na potrzeby, jakie Matka Natura nam tutaj zafundowała.
Gdzie dokładnie znajduje się to Jerzykowo?
W gminie Kołbaskowo.
W gminie Kołbaskowo. Ile tam jeży zamieszka docelowo? Czy już pierwsze się wprowadziły?
Pierwsze jeszcze są u mnie na starym miejscu, dlatego mam ograniczenia. Reszta jeży będzie wprowadzona w przyszłym tygodniu. Myślę, że 40 jeży już znajdzie tam swoje lokum. Dałam sobie stop na, nie mogę powiedzieć głośno przy moim mężu, bo obiecałam, że nie przekroczę stówy, ale niestety są takie potrzeby, jest tak dużo jeży młodych, małych, które teraz mają wagę nawet 80 gram, więc to jest niemożliwe, żeby one dały sobie radę w takich naturalnych warunkach, dlatego tutaj będziemy się dwoić i troić, żeby jak najwięcej jeży przyjąć, ale tyle, na ile ja sama będę mogła wykarmić, doglądać i zadbać o to, żeby miały komfortowe warunki, bo takie muszą niestety mieć, żeby to zimowanie było zdrowe dla nich.
Musimy pamiętać, że jeż, który mieści się nam swobodnie na dłoni, raczej nie da rady przezimować, przehibernować, prawda, tego zimnego okresu.
Oczywiście, że tak. Bardzo często słyszę, że są widziane małe jeże, ale są w towarzystwie matki. No tak jak pisałam na swojej stronie, matka będzie szła za zegarem biologicznym, czyli ona nawet zostawi te maluchy gdzieś, pójdzie do swojego gniazda i tam będzie wchodziła w stan hibernacji, a nawet gdy one zasną przy niej, to one w połowie zimy po prostu umrą, bo nie będą miały zapasów tej tkanki brunatnej, a gdy się wybudzą, to 1/3 tych zapasów i tak zjadają na wybudzenie, żeby poruszyć pracę wszystkich organów. Dlatego to jest ważne, że nawet jak jest matka, a widzimy jeże takie mniej więcej jak dłoń, zabieramy. Możemy zważyć, jeżeli będzie powyżej 500 gram, 600, no to odstawiamy. One zdążą jeszcze tą masę nabrać, natomiast mniejsze zdecydowanie zabieramy i szukamy miejsca, gdzie by mogły być doglądane i dokarmiane tak, żeby tą wagę uzyskały zimową, no chociaż 700 gramów.
Na stronach internetowych, na facebookowym profilu właśnie Fundacji Dzikich Zwierząt Marzena Białowolska można zobaczyć, jak wygląda ten domek, to Jerzykowo. Fundusze, rozumiem, uzyskuje Pani od ludzi dobrej woli z 1,5% chociażby, prawda?
Tak, dlatego u mnie nie ma absolutnie żadnych zbiórek na budowę ośrodka, ponieważ podchodzę do sprawy uczciwie. Ja dostaję od lat 1,5%. Przed tym 1% skrupulatnie odkładałam go na bok i na dzień dzisiejszy jestem w stanie właśnie dzięki Państwu wybudować ten ośrodek, nie zabierając funduszy wśród mieszkańców na ośrodki, które po prostu nie zdążyły uzbierać takiej kwoty, żeby mogli takie pieniądze ze zbiórek sobie pozyskiwać, bo myślę, że to jest też ważne, żebyśmy na miarę naszych potrzeb te zbiórki tworzyli, a nie na zapas, żeby po prostu coś tam było. Ja jestem na naprawdę wdzięczna wszystkim, którzy te 1,5% odpisują. One zawsze są odkładane i trzymane naprawdę na czarną godzinę.
No i bardzo słusznie. Pytanie o jeże w naszych ogródkach, czy działkowych, czy przydomowych. Czy jeszcze jest czas, bo ciepła aura, więc może nie wszystkie idą spać, jeszcze może żerują, żeby przygotować im jakieś domki, jakieś schronienie na zimę. Jak to zrobić?
Ja myślę, że takie domki jak najbardziej się przydadzą bez różnicy na pory roku, bo tam każde zwierzę, które nawet się wybudzi albo niestety zostanie przeniesione przez mieszkańca w inne miejsce, bo bardzo często ludzie uważają, że tam, gdzie znajdują jeże, jest dla niego niebezpiecznie i wywożą go nawet kilometr dalej gdzieś, więc ja myślę, że takie miejsca zawsze są wskazane. Jeżeli ktoś ma ogród, wystarczy rzucić paletę, nakryć ją gałęziami sosny, jakąś rzucić agrowłókninę, w środku pozostawić suche liście, potem znowu gałęzie i tu już mamy fajną cyrkulację powietrza, mamy zabezpieczenie przed deszczem, przed takim mrozem, śniegiem, który topnieje i to już jest fajne miejsce. Tam nie dostanie się pies, nie dostanie się lis, bo jest wąsko, a jest super sobie podkopie, naprawdę, nawet 20 centymetrów i po prostu tam wejdzie. Tam bardzo często są znajdowane przez nas ropuchy, zaskrońce, myszarki, więc to nie tylko jeże. One naprawdę bardzo fajnie ze sobą wszystkie grają i w symbiozie żyją. Nikt nikomu nie przeszkadza. Ostatnio, jak podnieśliśmy taką paletę, widzieliśmy właśnie gniazdo utworzone przez myszarki. Mówię, jeny, dobrze, że te jeże zimą spały i nie zjadły tych myszarek, bo przecież też się nimi pożywiają. Więc zima skłania zwierzęta ku takiej elegancji, zapraszania siebie do domu, więc jak najbardziej palety. Jeżeli robimy budki, ja często widzę taką modę, to naprawdę ona musi mieć zabezpieczony dach, żeby tam deszcz nie padał. Musi mieć odprowadzenie powietrza, żeby nie powstawały tam pleśnie, grzyby, żeby to nie były cieniutkie domeczki gdzieś tam z desek zbite, na które będzie padał deszcz, gdzie bardzo łatwo może wejść drapieżnik. Także te wejścia długie, wąskie są naprawdę niezbędne i to, żeby tam było napchane świeżej, w czystej słomy, czystych liści, niespleśniałych, niepozbieranych, mokrych i wrzuconych tam. To jest naprawdę ważne i bardzo istotne, żeby było i cyrkulacja, i zabezpieczenie przed deszczami.
No i wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Pani Marzena Białowolska-Barnek, Fundacja Dzikich Zwierząt. Pozdrawiamy.
Dziękuję Państwu uprzejmie. Miłego dnia.
Miłego dnia. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan Tomasz Kulik, instruktor nauki jazdy, były kierowca jednostki GROM. Dzień dobry.
Dzień dobry, czołem.
Panie Tomaszu, pan pewnie miał okazję jeździć w kolumnach pojazdów uprzywilejowanych i to nie raz, prawda?
Oj tak, na poligony się jeździło, na ulicarce się uczyliśmy tego w Szkole Żandarmowskiej w Poznaniu. Także kilka razy jeździłem w kolumnie, a w cywilu zdarzało mnie się prowadzić kolumny motocyklowe. W ramach wycieczek, imprez, parad, to troszkę inne zasady, ale to policja jest bardziej tolerancyjna. Ale w takiej regulaminowej, ustawowej kolumnie tak jeździło się.
I mamy tu pytanie od słuchacza właśnie w sprawie takiej kolumny pojazdów uprzywilejowanych. Posłuchajmy.
Witam, Leszek Sony. Jadę właśnie z szóstką stronę koło brzegu i tu jest taka historia. Się zastanawiam, czy to też jest tutaj dobrze, poprawnie robione. Konwój, czy nie wiem jak to nazwać, 5 samochodów policyjnych, wszystkie na światłach, duże z przodu, 2 z tyłu, w środku jakiś mniejszy i wszystkie 5 i cały czas jadą lewym pasem. Mimo, że prawy jest wolny, bo mały ruch jest w tej chwili, to cały czas jadą lewym pasem, tak jakby podkreślam, na sygnałach, nie wiem czy to ma znaczenie czy nie. Czy to jest poprawnie? Czy ich nie obowiązuje prawa strona w takich sytuacjach? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. No właśnie, na antenie wielokrotnie apelujemy do słuchaczy, inni słuchacze także dzwonią, żeby jeździć prawym pasem. A jak to jest w przypadku kolumny pojazdów uprzywilejowanych? Czy ona, jeżeli ma wolny prawy pas, powinna zjechać? Czy to jest dowolność, którym pasem taka kolumna się porusza?
Drodzy Państwo, ustawa Prawo o ruchu drogowym pozwala kierującemu pojazdem uprzywilejowanym na niestosowanie się do sygnałów, znaków drogowych i przepisów o ruchu pojazdów. Przepis mówiący, że jeździmy prawą stroną, prawym pasem, może być w tym momencie zignorowany. Nie wiemy, jaki pomysł miał dowódca konwoju, jakie miał rozkazy od przełożonych, ale tak powiem Państwu, może to nie jest sprawa sensacyjna, ale jeżeli policja konwojuje osobę ważną albo rzeczy ważne i na przykład chce zmniejszyć ryzyko skutecznego napadu na siebie, na przykład odbicia aresztanta, to często jeździ się w szachownicę. Jeździliśmy w szachownicę, gdzie oba pasy były zajęte. Skoro tutaj jechali tylko lewym pasem, nie wiem, co dowódca miał na myśli, teoretycznie można ich wyprzedzić pasem prawym, bo niestety, ale w Polsce na autostradzie, na drodze ekspresowej, na innej drodze jedno, na innej drodze poza obszarem zabudowanym, gdzie my mamy dwie jezdnie jednokierunkowe, po dwa pasy minimum w każdą stronę, można wyprzedzać prawą stroną. Nie jest to mądre, ale jest to legalne. Ponieważ nie wiemy, co dowódca konwoju miał na myśli albo w rozkazie, trudno mi go wytłumaczyć. Mogą tak robić, jest to dozwolone, choć może być dla innych uczestników ruchu irytujące, bo ja też nie chciałbym wyprzedzać takiego konwoju prawą stroną, prawym pasem.
Poza obszarem zabudowanym możemy wyprzedzić pojazd uprzywilejowany, ale w obszarze zabudowanym nie możemy, prawda?
Zabudowanym nie wolno, nie wyprzedzamy, nie skracamy dystansu, usuwamy się z jego drogi, pozwalamy mu przejechać. Wracając do tego nieszczęsnego wyprzedzania z prawej strony, drodzy Państwo, w obszarze zabudowanym, jaka by to droga nie była, jedno jest niewa, dwu jest niewa, nie ma znaczenia. Jeżeli dwa pasy dla naszego kierunku ruchu są wyznaczone, prawym pasem wyprzedzać można, ale wiemy, w realiach ruchu miejskiego nie jest to kłopot, bo inaczej nie dałoby się po tym mieście jeździć. Poza obszarem zabudowanym droga jezdniowa musi mieć minimum trzy pasy ruchu w każdą stronę, żeby z prawej można było wyprzedzać, a na drogach dwujezdniowych, gdzie są dwie jezdnie, każda jest jednokierunkowa, dwa pasy wystarczą. Proszę Państwa, to, że jest to dozwolone, nie znaczy, że jest to mądre. Jak mówili starożytni prawnicy, non omne quod licet honestum est. Nie wszystko, co dozwolone, jest uczciwe. Unikajmy na drodze ekspresowej, unikajmy na autostradzie wyprzedzania prawą stroną.
Unikajmy wyprzedzania prawą stroną i nie wiem, czy warto wyprzedzać akurat policyjną kolumnę jadącą na sygnałach
i światłach. Mogliby się denerwować i na przykład zajechać tam drogę, ale mój Boże, jeżeli faktycznie wiedzieliby osobę, co do której jest podejrzenie, że jej koledzy chcieliby na taki konwój napaść, to będą jechali w szachownicę. A jak już jest to bardzo ważny przestępca, to go woziło się śmigłowcem i tego problemu wtedy nie było.
Czy zajechanie drogi jest zgodne z przepisami? Czy kolumna uprzywilejowana ma takie prawo?
Nie ma takiego prawa, to jest prawo niepisane i jeżeli coś takiego by się działo, to jest zagrożenie. Mądry dowódca konwoju nie pozwoli na coś takiego. Mądry dowódca konwoju nie będzie pędził z VIP-em przez miasto bez potrzeby, gdzie skręcający w lewo wysyła taki samochód VIP-a na drzewo. Mądry dowódca konwoju nie szuka prowokacji, nie szuka sensacji, nie utrudnia ruchu innym. Ale jeżeli sytuacja jest naprawdę wysokiej wagi, to się a priori jedzie w szachownicę, blokując wszystkie możliwe pasy, żeby zwyczajnie nawet niemożliwe było zajechanie komuś drogi, bo ten ktoś nawet nie będzie miał okazji, żeby się zbliżyć. Są to sytuacje wyjątkowe. Drodzy Państwo, bierzmy pod uwagę, że dowodzenie konwojem jest to rzecz bardzo odpowiedzialna i bardzo stresująca. Nie utrudniajmy im też ruchu. Nie wiemy, jakie rozkazy dowódca konwoju dostał od swojego przełożonego. A bywa, że taki przełożony nigdy konwoju nie prowadził, nigdy w konwoju nie jechał, a wydaje rozkazy. No i co? Rozkaz trzeba wykonać, prawda?
No i pamiętajmy o tym, że jeżeli taka kolumna pojazdów uprzywilejowanych policyjnych chociażby jedzie 140 na godzinę z maksymalną prędkością na tej drodze, bo zakładamy, że jest to droga ekspresowa czy autostrada,
tak,
no to wtedy, jeżeli będziemy te pojazdy wyprzedzać, to może być dla nas bardzo, bardzo niedobrze, bo przekroczymy dozwoloną prędkość.
Tak jest, więc narażamy się na mandat, na konsekwencje. Nie prowokujmy, nie ryzykujmy, odpuśćmy i już.
Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Kulik, instruktor nauki jazdy, były kierowca jednostki GROM. Pozdrawiamy serdecznie.
Kłaniam się, czołem.
Wszystkiego dobrego. Czołem, 12:29, a teraz czołem i dzień dobry. Mówimy panu Maciejowi Dudkiewiczowi, rzecznikowi PKP Intercity. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie rzeczniku, będziemy rozmawiać o Pendolino, które będzie kursowało do Szczecina od połowy grudnia, zgodnie z nowym rozkładem jazdy. I z jednej strony pojawiły się takie komentarze od naszych słuchaczy radosne, że wreszcie Pendolino w Szczecinie. Z drugiej strony przypominam sobie nasze rozmowy z PKP Intercity na antenie chociażby sprzed pół roku, gdzie państwo mówili, że Pendolino do Szczecina nie pojedzie, ponieważ jest to pociąg, który obsługuje te linie kolejowe, gdzie można rozwinąć 200 km na godzinę, a tymczasem ta trasa ze Szczecina do Warszawy to jest 160 km na godzinę. Tak niestety została zmodernizowana, a tymczasem to Pendolino jednak pojedzie. Myślę, że tutaj nie bez znaczenia była presja polityczna, bo wielokrotnie szczecinianie wyrażali swoje niezadowolenie, że tego Pendolino nie ma i obecny wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka doprowadził do tego, że to Pendolino jeździ. Posłuchajmy komentarze, one dotyczą nie tylko tego aspektu, ale dotyczą także kwestii, dlaczego Pendolino jedzie przez Poznań, dlaczego także inne pociągi, nie Pendolino, mają przepinaną lokomotywę w Poznaniu. Posłuchajmy i do tych kwestii wrócimy po tych dwóch komentarzach.
Witam, Maciek z tej strony. No, mnie interesuje jedna rzecz jeszcze. Jak już chcą uruchomić Pendolino i chcą nam skrócić ten czas dojazdu do Warszawy, do stolicy, po kiego grzyba ten pociąg wjeżdża do Poznania? Mieliśmy skład Intercity Chorobry, który kiedyś omijał Poznań, dzięki czemu 20 minut szybciej dojeżdżał do Warszawy. Czemu nie zrobiono tego z Pendolino? Do Poznania możemy sobie dojechać wieloma składami. Mamy pełen wybór. Akurat Szczecin z Poznaniem jest bardzo dobrze tutaj skomunikowany. Nie jest potrzebne Pendolino nam wjeżdżające do tego. Chcemy Pendolino, które szybko nas zawiezie do Warszawy, a nie do Poznania. I mamy czas krótszy niż 4 godziny wtedy dojazdu. Dziękuję.
Dzień dobry, Łukasz, stały słuchacz. Ja jestem maszynistą z zawodu i powiem tak, że to jest strata potencjału tego składu. To po pierwsze. Po drugie, te Pendolino może zabrać mniej osób na pokład. Ja uważam, że jednak składy wagonowe, które są i tak dobre i szczerze powiedziawszy jeździłem tym Pendolino i te wagony nowoczesne teraz Cegielskiego przewyższają o niebo a ziemię. Pendolino jest wygodniej moim zdaniem w przedziobówce, natomiast czas przejazdu 4:30 to i tak jest bardzo dobry już czas przejazdu. I nie wiem, dziwi mnie to, że na siłę się daje niby pociąg Pendolino, że ktoś pojedzie te 4:15, tak de facto i te 4:15 spokojnie by pojechało ten skład wagonowy. Mało tego, ja uważam, że trasowanie Pendolino jeszcze przy oblocie w Poznaniu, gdzie się traci na tym chyba 15 minut tam ten pociąg stoi, a przyspieszenie pociągu wagonowego, który jedzie i tak przez Franowo, a i tak stoi w Poznaniu chyba też 10 minut, bo jechałem nim niedawno i to Sedinką, który chyba nomen omen jest szybszy od Chrobrego. I tak de facto mam wrażenie, że może i nie to PR, ale wyciąganie po prostu kasy z naszej kieszeni. Bo chciałbym powiedzieć, że Pendolino jednak będzie chyba droższy o jakieś 40 zł w stosunku do Chrobrego, którym się teraz też jedzie całkiem w fajnym, przyzwoitym komforcie i za dobre pieniądze. Chyba ten Pendolino zostało wprowadzone chyba dla tych wszystkich posłów super naszych z naszego województwa, chcą i z powrotem do Warszawy. A ja mam jedno pytanie do rzecznika PKP Intercity. Czemu z Warszawy Wschodniej nie ma pociągu ekspresu do Szczecina w godzinach porannych? Skoro dwa puszczacie popołudniowo ze Szczecina w kierunku Warszawy, to może i dobrze by było, żeby chociaż jeden pojechał w kierunku Warszawy z rana ze Szczecina, a z Warszawy Wschodniej do Szczecina też był z rana. Bo niektórzy też mogliby pojechać te 4:17 czy te 4:30 i dostać się do Szczecina. A niestety najszybszy to jest chyba 5:20.
Tyle słuchacze. Dziękujemy. Przypomnę, jest z nami pan Maciej Dudkiewicz, rzecznik PKP Intercity. To najpierw od tego pytania zacznijmy ostatniego. Czemu nie ma z Warszawy Wschodniej przez Warszawę Centralną oczywiście ekspresu porannego do Szczecina? I nie
to
będzie.
Nie jest do końca, to nie jest do końca prawda, ponieważ chociażby będzie ruszał o godzinie 5.30 z Warszawy Centralnej pociąg Intercity Gałczyński. Potem mamy o godzinie 8 kolejny pociąg. I jeśli dobrze pamiętam, jeszcze jest Górski koło godziny 9 i koło godziny 11.30 jest kolejny Podlasiak. Czas przejazdu jest oczywiście różny, bo tam jest...
Większy niż 4.30, prawda? Niż ekspres.
Różnie, bo na przykład Bolesław Prus, bo na przykład Bolesław Prus czas przejazdu tego pociągu o godzinie 8 to jest 4 godziny i 20 minut, jeśli dobrze pamiętam.
To nie jest też najgorzej.
Tak, to znaczy tutaj ja bym chyba najbardziej proponował popatrzeć w rozkład jazdy, który już jest widoczny na stronach PKP Polskich Linii Kolejowych i tam można zobaczyć bardzo dużo już informacji na temat przyszłego rozkładu jazdy. Jak będą wyglądały te pociągi właśnie jeżdżące po 15 grudnia.
A generalnie Pendolino, tak? Panie rzeczniku, będzie wyjeżdżało ze stacji Szczecin Główny o 7.45, tak?
Tak, i czas przejazdu jest 4 godziny 18 minut.
4 godziny do 18 tak. minut. Tak. I teraz pytanie jest od słuchacza właśnie. Po co do Poznania ten pociąg jeździ? Po co przez Poznań? Rzeczywiście był taki czas, że Chrobry jeździł bez wjazdu na stację w Poznaniu.
No, musimy pamiętać o tym, po pierwsze tak, że Poznań też jest ważną stacją, która powinna tam być na tej trasie. Musimy też pamiętać o tym, że trasa objazdowa wokół Poznania mogłaby nie zagwarantować też tak dobrego czasu przejazdu, aczkolwiek teraz nie powiem, nie zasymulowałbym w głowie, jaki byłby ten czas przejazdu. No i musimy pamiętać o tym, że ta trasa dopiero będzie remontowana, więc tam są spore ograniczenia prędkości. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, jeżeli w ogóle mówimy o pociągu Pendolino, no to pamiętajmy o tym, że dotychczas mieliśmy do czynienia z potrzebą wykonania manewrów, jeżeli to był pociąg z wagonami i lokomotywą, czyli mieliśmy potrzebę wykonania manewrów na stacji Poznań Główny, czyli tę lokomotywę trzeba było z jednego końca pociągu odczepić. Ona musiała przejechać przez całą stację. Na drugą stronę musiała przejechać składu i tam trzeba było ją też przyczepić. To zajmuje kilkanaście minut. Jeśli mówimy o pociągu Pendolino, no to mówimy tutaj o zmianie kierunku, która zajmie 8 minut, a jest to spowodowane tym, że tak naprawdę taka operacja jest zdecydowanie łatwiejsza dla maszynisty, ponieważ maszynista wychodzi z jednej kabiny, oczywiście wyłącza skład, przechodzi na drugi koniec pociągu, robi te wszystkie czynności, które powinien wykonać i może odjeżdżać. No a jedna z tych czynności to jest przewidziana przepisami tak zwana próba hamulca. To ma oczywiście na celu podwyższenie bezpieczeństwa. Taka operacja jest zdecydowanie łatwiejsza, no bo nie trzeba angażować pracowników w operacje związane z lokomotywą, tylko wystarczy przejść przez skład pociągu.
To jest zaskakujące, że te składy muszą mieć zmienianą lokomotywę, zmianę kierunku. Z czego to wynika i czy są jakieś plany, żeby przebudować na tyle infrastrukturę w Poznaniu czy wokół Poznania, żeby tej zmiany kierunku lokomotywy przepięcia nie trzeba było wykonywać?
Odpowiedź na to pytanie może być nieco zaskakująca, ale są to uwarunkowania historyczne, bo pamiętajmy, że w momencie, kiedy były budowane linie kolejowe, no my mieliśmy oczywiście do czynienia z terenem Prus i raczej nie jeżdżono tu przez Poznań, ze Szczecina przez Poznań do Warszawy. Pamiętajmy też o tym, że jakbyśmy historycznie na to popatrzyli, to połączenie bezpośrednio z Poznania do Warszawy no, powstało dość późno, jak na historię kolei. Tutaj będę wchodził no, nie do końca już w swoją działkę przewoźnika PKP Intercity, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, jak będą ukształtowane w przyszłości linie kolejowe w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego i właśnie ta linia z Warszawy przez Łódź do Poznania będzie biegła do Poznania od drugiej strony miasta, czyli od południa, czyli można powiedzieć, że tutaj przełamiemy pewne zaszłości historyczne, które oczywiście trzeba przełamywać, no w związku z tym, jak jest ukształtowany nasz kraj. Zaskakująca odpowiedź, ale w tej odpowiedzi kryje się też odpowiedź pod tytułem historia.
I to zajmuje, jeżeli chodzi o to przepinanie lokomotywy składów innych niż Pendolino, bo tak jak pan powiedział, w Pendolino to jest przejście
łatwiejsze i szybsze.
Tak, no, trwa około 20 minut, tak?
Co najmniej. Kilkanaście minut, zależy od uwarunkowań tak naprawdę. Jak duża jest stacja, to zależy też od pory dnia. No za każdym razem to inaczej wychodzi, bo musimy pamiętać, że stacja Poznań Główny jest, w ogóle Poznań jest bardzo dużym węzłem kolejowym i te operacje, które tam są wykonywane, no też wynikają z tego, czy na stacji są inne pociągi. To musi być też wpasowane właśnie w rozkład jazdy innych połączeń.
A pytanie, czy nie można by wjeżdżać do Poznania Głównego i potem jechać przez Poznań Franowo do Warszawy?
Ja to pytanie sobie też kiedyś zadałem, natomiast tutaj też trzeba pamiętać, że to nie byłoby, że to by zajęło więcej czasu nawet.
Więcej niż te 20 minut.
Tak, zdecydowanie, ponieważ no, jest to obwodnica towarowa, tam też nie jest wysoka prędkość maksymalna, ale rzeczywiście to jest jakby uzasadnione pytanie tak naprawdę, zwłaszcza jeśli ktoś to analizuje i patrzy na mapę. Mogę powiedzieć, że też sobie kiedyś to pytanie zadałem i uzyskałem też odpowiedź na to pytanie, dlaczego to tak właśnie wygląda.
Od połowy grudnia Pendolino pojedzie ze Szczecina do Warszawy i z Warszawy do Szczecina. Około 15 minut szybciej ten pociąg będzie niż obecny, najszybszy. Droższe bilety o 30 czy 40 zł? Słuchacz mówił o 40 zł.
Nie będzie to duża różnica w stosunku do pociągów Express Intercity. Natomiast no możemy mówić, że to będzie kilkanaście złotych, może nieco więcej. Natomiast biorąc pod uwagę specjalne oferty, biorąc pod uwagę też obniżki, jakie będziemy stosowali, ta cena może się nawet nie różnić, a może być nawet lepsza na początek. Proszę też pamiętać o tym, że jesteśmy po remoncie, właściwie po modernizacji linii kolejowej z Poznania do Szczecina. Trwała ona długo i tutaj też myślimy bardzo o tym, żeby przyciągnąć nowych pasażerów, którzy no, po prostu przestali jeździć kiedyś tym pociągiem ze względu na wydłużony czas przejazdu. Trzeba to zrobić jak najszybciej i stąd też pociąg Pendolino na tej trasie, który no rzeczywiście zapewnia jak największe skrócenie czasu przejazdu.
Przebudowa linii kolejowej, panie rzeczniku, trwała rzeczywiście długo, no ale najbardziej bolesne dla nas Szczecinian jest to, że właśnie ta linia została przystosowana do prędkości do 160 km na godzinę, a nie 200. Czy pan wie, skąd takie decyzje? Bo to PKP PLK rozumiem zdecydowało, ale ciekawe, czy decyzja była polityczna, czy merytoryczna?
Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie, zwłaszcza z pytania o tym, czy to była decyzja polityczna, czy nie.
Rozumiem, oczywiście zwalniam pana z odpowiedzi na to pytanie, ale chcę jeszcze pozostać przy Pendolino, bo redaktor Andrzej Kraśnicki w Gazecie Wyborczej napisał 10 takich punktów, dlaczego Pendolino do Szczecina nie jest dobrym pomysłem, bo prestiżowo pewnie jest. Jeżeli chodzi o wygodę, no to słuchacz, nie, pan Łukasz, maszynista, mówił o tym, że wcale tam wygodnie nie jest. O tym także redaktor Andrzej Kraśnicki wspomina. No właśnie, jest również poruszony w tych argumentach redaktora z Gazety Wyborczej fakt, że Pendolino nie można wydłużać, że jeżeli pociągi są obłożone, nie można tam także kupić biletu bez miejscówki, prawda? Są to takie utrudnienia dla podróżnych, bo ten popołudniowe pociągi z Warszawy do Szczecina cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i Pendolino pewnie też będzie wypełnione.
Po pierwsze uspokajam, jakby liczba połączeń między Warszawą a Szczecinem od nowego rozkładu rośnie. To będzie, przybędzie jeden dodatkowy pociąg. Zacznijmy od tej informacji. Druga sprawa, jeżeli chodzi o pociąg Pendolino, no to jest, można powiedzieć, jedni lubią Pendolino, drudzy nie lubią tego pociągu. To są oczywiście indywidualne opinie. Natomiast musimy też pamiętać w tej całej dyskusji na temat prędkości maksymalnej, że Pendolino utraciło swój taki monopol na prędkość 200 km na godzinę, a mianowicie mamy coraz więcej pociągów ze składami wagonowymi, które mogą tyle samo jeździć, mogą jeździć z taką samą prędkością, dlatego możemy w sposób nieco bardziej elastyczny używać ten nasz tabor, nie zważając tak bardzo na to, że tylko jeden typ pociągu, czyli Pendolino, może jeździć 200 km na godzinę. Druga sprawa jest taka, że według naszych prognoz ta pojemność na razie będzie wystarczająca. No oczywiście w przyszłości będziemy mogli to zmieniać w zależności od tego, jak będzie rosło zainteresowanie na podróże ze Szczecina i Poznania do Warszawy. Na pewno możemy sobie powiedzieć, że ta linia do Poznania i do Szczecina no, kiedyś była bardzo mocno wykorzystywana, bardzo dużo było pasażerów. To była tak naprawdę nasza perełka. No, w czasie remontu, jeszcze raz przypomnę, sporo pasażerów no, zmieniło swoje preferencje, jeśli chodzi o podróżowanie pociągiem. No, odeszli po prostu od tych pociągów. I tu nie ma co się dziwić, bo no, długi czas przejazdu to nie jest coś, co by zachęcało do podróży koleją. Ale mamy na szczęście to za sobą już.
Przypominamy, Pendolino będzie kursować na trasie Szczecin-Warszawa i Warszawa-Szczecin od połowy grudnia, tak? Od 15 grudnia.
Od 15 grudnia. Przypominam też, że rośnie liczba połączeń ze Szczecina do Warszawy na trasie Poznań-Szczecin-Warszawa.
Wyjazd ze Szczecina 7.45.
Tak, rano, tak, i czas przejazdu 4 godziny 18 minut.
I potem z Warszawy Centralnej na przykład o godzinie 16 Pendolino będzie jechało do Szczecina. Bardzo panie tak, rzeczniku, dziękuję.
Będziemy mogli wrócić na wieczór do Szczecina.
Czekamy na komentarze naszych słuchaczy. Pozdrawiamy. Pan Maciej Dudkiewicz, rzecznik PKP Intercity. Pozdrawiamy.
Dziękuję.
To jest czas reakcji. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan Marek Duklanowski. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Rada Miasta Szczecin, przewodniczący także Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin, Prawo i Sprawiedliwość, kłaniamy się. Panie Marku, pan często jeździ do Warszawy, jak pan patrzy na Pendolino do Szczecina, bo marzyliśmy o tym Pendolino.
Różnie z tą moją częstotliwością, natomiast muszę przyznać, że w momencie, kiedy rozpoczęły się remonty torów, zrezygnowałem kompletnie z pociągu. Wcześniej naprawdę regularnie korzystałem, a dzisiaj oczywiście w zależności od tego pewnie, o której godzinie będę jechał, to z takiego, a nie innego połączenia będę korzystał.
I teraz przechodzimy do sprawy, o której głośno w Szczecinie, szczególnie od czasu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nie zostawił suchej nitki na pozwoleniu na budowę wydane przez szczeciński magistrat, a dotyczące budowy budynku u zbiegu ulic Szymanowskiego i Herbowej od strony Szymanowskiego. Firma Modech Polmo zaczęła już prowadzić pracę, zrobiła wykop, a sąd nakazał wstrzymanie tej inwestycji. I tak, sprawa najpierw trafiła właśnie i była rozpatrywana w szczecińskim magistracie, pozwolenie na budowę. Potem było to rozpatrywane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Tam także to pozwolenie na budowę i taki, a nie inny budynek zostało podtrzymane. No i dopiero sąd wytknął bardzo wiele, około 9 uchybień w tych zgodach na budowę. Proszę powiedzieć, co w związku z tym może zrobić komisja rewizyjna, co będzie sprawdzała, bo sprawa jest no, zastanawiająca i dziwna. Sąd znajduje wiele uchybień, jeżeli chodzi o odległość, wysokość budynku, a urzędnicy mówią, że musieli wydać to pozwolenie, nic nie dało się zrobić.
My chcemy, panie redaktorze, na pewno mieć więcej czasu niż mieliśmy podczas posiedzenia Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa w połowie czerwca, wtedy kiedy stanowiło to jeden z punktów porządku obrad, to ta sprawa wydanego pozwolenia na budowę przy ulicy Szymanowskiego. Natomiast wtedy cały czas też słyszeliśmy po zapytaniu, udzieleniu odpowiedzi przez urzędnika i kolejnym dopytaniu, że nie, i tak teraz sprawa jest w sądzie, to poza państwem, tutaj musimy czekać na decyzję. Mamy tę decyzję oczywiście pierwszej instancji, a teraz chcemy jako radni, zresztą mamy uprawnienie kontrolne jako Rada Miasta Szczecin, a tym narzędziem kontrolnym właśnie jest komisja rewizyjna, której mam zaszczyt przewodniczyć. Mamy możliwość dokonania pewnej kontroli, również skonfrontowania tego z ocenami ekspertów zewnętrznych także, bo komisja swego czasu zamawiała niejednokrotnie różne opinie w różnych kwestiach, które były związane z kontrolami prowadzonymi aktualnie przez komisję rewizyjną. I tak myślę, że będzie również i tym razem, że w czasie kontroli, w trakcie pewnych wątpliwości, niejasności, będziemy zasięgać również opinii na zewnątrz po to, żeby tę sprawę ostatecznie wyjaśnić z punktu widzenia organu wydającego pozwolenie na budowę, czyli tutaj z punktu widzenia prezydenta miasta Szczecin i działającego pod jego skrzydłami urzędu.
Kontrola miała być trwać do 31 maja 2025, tak?
Tak. My jesteśmy w tej chwili przed sesją Rady Miasta, która w przyszłym tygodniu będzie miała miejsce i mamy nadzieję, no takie tutaj są zapowiedzi również klubu Platformy Obywatelskiej, że ten projekt uchwały zostanie zaakceptowany i wtedy mamy zielone światło do kontroli. Ja z pracami też chcę ruszyć dopiero wtedy, kiedy otrzymamy uzasadnienie do wyroku pisemne i dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie dalej działać, bo po zapoznaniu się wtedy z całością wyroku, ale właśnie w formie pisemnej, a nie tylko ustnej, co też dzięki państwu również z fragmentami mieliśmy możliwość zapoznania się, a dopiero wtedy będziemy mogli rozpocząć nasze prace.
Przypomnijmy, co mówiła na temat tych pozwoleń na budowę pani mecenas Grażyna Wódkiewicz z kancelarii Wódkiewicz-Sosnowski. Ona reprezentowała spółdzielnię mieszkaniową Śródmieście, która nie zgadzała się i protestowała przeciwko tej budowie, podobnie jak mieszkańcy. Mówiła tak: argumentów prawnych naruszenia przepisów przez inwestorów jest tak dużo, że trudno byłoby je wszystkie wymienić. To przytłacza skala, mówi dla portalu w Szczecinie.pl. Były błędy w projektowaniu dotyczące całej budowy. Ten budynek jest za wysoki, źle zaplanowany, zakłóca przestrzeń miejską. Dziwię się urzędowi miasta, dodaje mecenas, bo ten obiekt miałby wpływ na to, jak wygląda to otoczenie. Tak samo magistrat, intensywność zabudowy, bliskość do sąsiednich budynków. Tu jest szereg naruszeń względem prawa budowlanego, a nawet bezpieczeństwa pożarowego. Mam do pana pytanie nie do jako przewodniczącego Rady Miasta, ale doświadczonego radnego wielu kadencji. Jest pan zaskoczony właśnie skalą tych nieprawidłowości, które wytknął sąd tym, którzy pozwolili na tę budowę?
Ja daleki jestem od zaskoczenia, natomiast jakby ze smutkiem konstatuję całą tę sytuację, ponieważ mówilibyśmy, panie redaktorze, oczywiście o zaskoczeniu, gdyby to trafiło jak grom z jasnego nieba. Wszyscy uśmiechali się, wszyscy byli przekonani, że wszystko jest na prawie, mówiąc kolokwialnie, a w tym okazałoby się, że jest inaczej. Natomiast tutaj od szeregu miesięcy, jeśli nie lat nawet, poruszano tę kwestię, że ona nie jest zgodna z zapisami prawa i też właśnie ten moment, w którym sam uczestniczyłem i który widziałem niejako naocznie, nie dzięki mediom, czy też dzięki rozmowom, ale wtedy, kiedy podczas posiedzenia Komisji Budownictwa Mieszkalnictwa naszej Rady Miasta nie było żadnego radnego, żadnej takiej opinii w ogóle, która ze strony również mieszkańców bardzo, bardzo licznie uczestniczących w tamtym posiedzeniu, która by pozostawiała tę właśnie przysłowiową suchą nitkę na tych decyzjach, które w obrocie prawnym w aktualnym stanie były. Więc sąd jakby tylko potwierdził takie oczekiwanie społeczne, oczekiwanie również obecnych na tamtym posiedzeniu ekspertów, architektów, prawników, bo to wszystko wiedzieliśmy, ale wtedy jakby odbijaliśmy się od ściany ze strony urzędników. No, decyzja została wydana, wszystko zgodnie z prawem, teraz czekamy na decyzję sądu i ta decyzja sądu, raz jeszcze podkreślę, pierwsza instancja, ale daje możliwość dalszych prac nad tym wszystkim.
No właśnie, ciekawe, czy Modech Polmo złoży odwołanie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na który ma 30 dni od 11 października. Bo jeżeli nie złoży, to zielony do niedawna skrawek przy ulicy Szymanowskiego, teraz tam straszy wykop, będzie musiał zostać przywrócony do stanu pierwotnego. Czy pan jako przewodniczący komisji rewizyjnej ma jakieś takie pierwsze sygnały od kogoś, kto mógłby rzucić jakieś ciekawe światło na tę sprawę? Dlaczego urzędnicy tak dążyli, można by powiedzieć nawet, ryzykować takie stwierdzenie do wydania tej zgody na postawienie tego budynku w tak reprezentacyjnym i w tej historycznej zabudowie?
Wolałbym tutaj, panie redaktorze, pozostać trochę bardziej ostrożnym. Po mojej stronie oczywiście, ze względu na to, że czekamy właśnie na to uzasadnienie wyroku. Ono jest dla nas istotne. A tutaj kwestia jest jeszcze otwarta. Wydaje mi się nawet, że stroną postępowania bardziej jest wojewoda i służby wojewody, bo to jest ostatnia decyzja i to ona była zaskarżana do sądu. A bardziej on stroną właśnie będzie wojewoda niż nawet deweloper. Deweloper jest oczywiście inwestorem w tym miejscu. On jest stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, natomiast tutaj wydaje mi się i właśnie stąd ta kwestia, która jest związana z tym, że musimy chwilę poczekać, a potem w trakcie kontroli pewne rzeczy ustalić, bo wydaje mi się właśnie, że to wojewoda jest dzisiaj bardziej zainteresowany utrzymaniem pewnej decyzji, którą wydał, niż ostatecznie Modech Polmo, który pewnie będzie korzystał jako dalszy użytkownik, gdyby to zostało gdzieś tam jednak uchylone przez sąd apelacyjny. Niemniej my jesteśmy na początku i stąd właśnie wskutek tego typu sytuacji, być może rozbieżności czasami w ocenie niektórych rzeczy. Właśnie dlatego chcemy to wszystko skontrolować, wiedzieć, wyciągnąć na światło dzienne. Ja tylko jedną rzecz chciałbym dodać, być może już na zakończenie, że komisję będę starał się organizować w godzinach popołudniowych w taki sposób, żeby były one dogodne nie tylko do oglądania na serwisie YouTube, gdzie Rada Miasta ma swój własny kanał, ale również do tego, żeby mieszkańcy mogli przyjść. Co więcej, mieszkańcy oczywiście będą mogli zadawać pytania, wyrażać swoje opinie. Zapraszam w związku z tym wtedy, kiedy te posiedzenia będziemy mieli, żebyśmy być może również uniknęli podobnych sytuacji w przyszłości. To może stać się dobrym przyczynkiem do tego, żeby miasto było lepsze.
Pan Marek Dukranowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy.
Dziękuję. Miłego dnia dla wszystkich państwa słuchających, a dla pana redaktora w szczególności.
Dziękuję bardzo. I jeszcze cytat pani mecenas Grażyna Wódkiewicz, która reprezentowała spółdzielnię mieszkaniową Śródmieście w tej sprawie. Cytat, wypowiedź dla Szczecinie.pl. Urzędnicy działali pewnie w zaufaniu do inwestora. Interpretacje bywają różne. W mojej ocenie architekci powinni znać przepisy prawa budowlanego. Nie zgadzam się jednak z twierdzeniem, że sąd brał pod uwagę zasady współżycia społecznego, a urzędy musiały zajmować się kwestiami administracyjnymi. No i pytanie, czy zasady współżycia społecznego to także kwestie zabudowy historycznej? No chyba nie, to jednak też jednak kwestia administracyjna, a tutaj ta zabudowa historyczna miała doznać ogromnej ingerencji. Tyle na razie w tej sprawie i w innych także. Polecamy czujny 510 37 32 mail czas reakcji małparadioszczecin.pl. Dziękujemy za dziś. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Jutro po godzinie 12 Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.